Witam Państwa, kochany się Wiesław Pil. Proszę Państwa, teraz będę mówił o... Znaczy, po pierwsze, będę w portalu, w którym bardzo rzadko bywam. Prawy.pl, co nie oznacza, że jest zły. Po prostu rzadko bywam, ale to naprawię. Ten błąd, bo to oczywisty błąd. Dawniej bywałem, teraz przez jakiś czas nie bywałem i teraz będę bywał dalej. Będę bywał częściej. A więc po pierwsze będę w portalu, który kiepsko znam teraz. Drugie, będę mówił o sprawach, których nie czuję się mocny, zdecydowanie. O sprawach współczesnej kultury chińskiej. To jest zupełnie. To nie jest to, w czym się specjalizuję i nie mam zamiaru. Po kolejne, będę mówił o Festiwalu Azjatyckich Filmów Azjatyckich, Festiwalu Pięciu Smaków, w którym nigdy nie uczestniczyłem, nie uczestniczył, nie będę, przypuszczam, bo rzadko wychodzę z domu, więc wprawdzie do Warszawy mam 5 kroków, ale z beretem, ale to nie jest miejsce moich marzeń, Warszawa generalnie, więc nie. A, no i tutaj niejaki pan Jan Bodakowski, człowiek, o którym gdzieś słyszałem. A gdzieś mi się to nazwisko obiło uszy. Pan Jan Bodakowski popełnił właśnie w prawem.pl artykuł, którego tytuł już dodziałem. Zdradzamy, czemu nie ma azjatyckich filmów w polskich kinach. Od 14-21 listopada Azjatycki Festiwal Filmowy Pięciu Smaków. No. I cytuję, bo to najrozsądniejsze. Kino azjatyckie jest fascynujące, choć robione przez ludzi z odmiennej cywilizacji, mających odmienną tożsamość, kulturę i doświadczenie historyczne, to jest zaskakująco nam, Polakom, bliskie i zrozumiałe. Odmiennie, i tu w nawiasie odmiennie od kina na przykład izraelskiego, które robione przez ludzi wydawało się bliskich kulturą i doświadczeniem historycznym, jest często szokująco obce. Nie wiem, dlaczego pan Bodakowski twierdzi, że Żydzi są nam bliscy kulturowo, zupełnie bez sensu, no ale jego prawo. Niestety w kinach w Polsce czy w polskojęzycznych kanałach telewizyjnych nieczęsto można obejrzeć filmy azjatyckie. Oprócz właśnie Azjatyckiego Festiwalu Pięciu Smaków w Warszawie. Jest ku temu kilka przyczyn ciekawych i z politycznego punktu widzenia. Po pierwsze, Polacy nie wiedzą, że filmy azjatyckie są świetne i dlatego nie ma na nie dużego zapotrzebowania. Podobnie jest z ideami narodowymi. Ludzie ich nie znają, nie wiedzą, że są fajne, więc nie głosują na narodowców, a przez to nie ma ich w polityce i są idee, i ich idee są nieznane. I koło się zamyka. Przepraszam. By zwiększyć zainteresowanie, cały czas cytuję, kinem azjatyckim w Polsce, azjatyccy producenci powinni udostępnić na nowy rynek w Polsce swoją produkcję po preferencyjnych cenach, by wygenerować zainteresowanie swoją ofertą. Niestety tego nie robią. Nowa Unia Europejska generuje zainteresowanie europejską produkcją filmową, udostępniając ją po bardzo atrakcyjnych cenach. Dzięki temu coraz więcej kin wyświetla europejskie filmy i coraz więcej kinomanów odkrywa, że poza Hollywood jest jeszcze życie. Tutaj się zatrzymam. Mili Państwo, nie byłem w kinie, przyznaję się, chyba z 15 lat i myślę, że się nie wybiorę w jakimkolwiek kinie. Że nie wspomnę, że nie mam telewizora, więc w ogóle ze mną jest źle. Prawda? A więc nie mogę potwierdzić tego, iż europejskie filmy zalewają polskie kina. Nic o tym nie słyszałem. Nawet nie słyszałem. Ale mogą nie słyszeć. No więc załóżmy, że tak jest. Cytuję dalej. Przemysł filmowy z Japonii czy Korei jest całkowicie prywatny. I w nawiasie nie ma produkcji publicznych dotacji, jak w Unii Europejskiej. Jest to wolnorynkowe, ale nie służy promowaniu swojej produkcji na przyszłość. zamknąć nawias. Dla polskich dystrybutorów filmy z Japonii i Korei są równie drogie jak te z USA. Tylko, że amerykańskie kino ma markę w Polsce i kosztowne inwestycje przynoszą zysk. W przypadku niezbyt znanego kina azjatyckiego nie można na to liczyć. Inna sytuacja i tutaj właśnie dlatego pozwoliłem sobie zacytować pana autora, albowiem zaczyna się rzecz o Chinach. A później jeszcze będzie lepiej. Inna sytuacja jest z kinem z komunistycznych Chin. Komuniści chińscy są skłonni do wspierania pokazów na festiwalach swoich filmów za granicą, o ile zapewni im się pełną kontrolę nad tym, jakie inne filmy będą się pokazywać na tych imprezach. Muszę przyznać, że po raz pierwszy o tym słyszę. O takiej historii. Myślę, że to jest jakiś duży kit, ale to będę musiał sprawdzić. Natomiast było w ciągu ostatnich kilkunastu lat, słyszałem o dwóch, może trzech chińskich filmach, które były pokazywane w Cannes, czy gdzieś tam w tych dużych takich, na tych dużych festiwalach. I nie było awantury o to, że Chińczycy, rząd chiński zażądał, żeby nie było tam innych jakichś kontrowersyjnych dla nich. Więc tutaj z takim ogromnym znakiem zapytania to, co ten pan napisał. Oznacza to, cytuję dalej, że za kasę z Pekinu trzeba komunistom zapewnić to, że nie będą pokazywane filmy, których emisji Pekin jest przeciwny. Zrobione poza cenzurą na Tajwanie przez kraje, z którymi Chiny mają konflikty antykomunistyczne. Dobrze, jako że zawsze wychodzę z takiego założenia, że nie dyskutuję w sytuacji, kiedy nie mam pełnej informacji, wobec tego nie będę z tym panem dyskutował, autorem. Natomiast odnoszę wrażenie, że jestem odosobniony, tylko biorąc pod uwagę nas dwóch, ponieważ odnoszę wrażenie, że on ma informacje, delikatnie mówiąc, z niekompletnych, niekompetentnych źródeł. No ale dalej. Cytuję. Co ciekawe, pomimo wzrostu zamożności w Chinach, cenzura chińska się zaostrza. Nie tylko prześladowani są katolicy, którym komuniści niszczą kościoły i zakazują dystrybucji Biblii. No, to tutaj już popłynął. Znaczy w tym sensie, że jego wiedza na temat Chin jest zerowa albo bliska zera. Czyli skoro tak jest, to oznacza to, iż poprzednio, co powiedziałem, że ja nie mam wiedzy na temat tego, jaka jest polityka Chin w kwestii wyprowadzania swoich filmów na zewnątrz, to on na pewno jej nie ma. Bo jeśli mówi takie bzdury, to znaczy, że nie rozumie zupełnie, o co tam chodzi. No i teraz cytuję dalej. Ostatnio wprowadzono dla chińskich twórców przymus cenzury filmów przed ich pokazaniem. Nie tylko w Chinach, ale też na europejskich festiwalach. Proszę Państwa, ja mam 68 lat. A i w związku z tym odnoszę wrażenie, że już trochę czasu przeżyłem. I mam trochę doświadczenia. I wiem, że istnieje coś takiego w Polsce od zawsze, w każdym razie istniało, jak laudacja. Laudacja. A czymżeż innym jest laudacja, jak nie formą cenzury? Skąd się w takim razie, gdyby nie te laudacje, wzięły filmy pułkownicy, tak zwani pułkownicy, którzy leżą na półkach po kilkanaście lat. To nie jest cenzura, panie Łudakowski. A to nie jest, to znaczy ja w takim razie proszę o odniesienie się do tego, a pana, a może osób, które myślą podobnie jak pan, a odniesienie się do tego, jak to się ma, to co się dzieje w Chinach z filmami, jak to się ma do tego, co się dzieje na przykład w Polsce. Od zawsze. No ale wygląda na to, że ja mówię do ściany. A no i cytuję dalej. W Chinach zlikwidowano też niezależne festiwale filmowe. A ja się pytam, zapytuję się tak delikatnie oczywiście, a ileż tych festiwali niezależnych i od kogo niezależnych filmowych jest w Polsce? To znaczy jak pan Soros, niejaki, Żyd, krandziarz finansowy, zrobi festiwal przy pomocy pana Owsiaka albo innych takich skurwysynów, to on jest zależny czy niezależny? Tak, ja oczywiście żarty sobie robię z poważnych rzeczy, ale cóż, ale jak można na to zareagować? No tylko przyśmiewczo, bo te niezależne festiwale filmowe są takie niezależne, jak i w Polsce wszystko jest niezależne. Jak gazeta, a Polska jest niezależna, jak niezależny jest w polityce, jak niezależna jest telewizja, Republika. To wszystko jest takie cholernie niezależne, że mi się aż żygać chce. Dobrze, to jedziemy dalej. Więc w Chinach zlikwidowano niezależne festiwale filmowe, a u nas po prostu co drugim kinie jest niezależny festiwal filmowy. Cytuję dalej. Chińska cenzura zakazuje, tak jak to bywało w PRL, ukazywania patologii i zezwala tylko na kreację lub kreowanego pozytywnego wizerunku rzeczywistości w Chinach. No i cóż, muszę przyznać, że nie wiem, bo nie oglądam chińskich filmów. Żadnych filmów nie oglądam, więc chińskich też nie. Powoduje to, cytuję, że niezależni twórcy z Chin przenieśli się na Tajwan. No, tutaj bym mocno się zastanowił, czy musieli koniecznie pójść na Tajwan, bo wystarczyłoby do Hongkongu. Ale oczywiście nie do końca wiem, bo się na tym nie znam. Polityka ta, cytuję, na przyszłość głupia, bo niewątpliwie niezależne kino chińskie doskonale kreowało pozytywny wizerunek Chin w Europie. Czyli było niezależne. Kino chińskie, które doskonale kreowało pozytywny wizerunek Chin w Europie. To pewnie dlatego mamy w tej chwili wojnę Unii Europejskiej, znaczy Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i tak dalej z Chińczykami, bo oni tak wspaniale, to niezależne kino chińskie tak wspaniale kreowało pozytywny wizerunek Chin. A cenzura kreuje negatywny wizerunek Chin. Jest. Oczywiście warto przypomnieć, że cenzura nie spowoduje braku rozrywki dla Chińczyków. Rynek chiński daje takie zyski, że producenci np. Tajwanu przenoszą się do komunistycznych Chin, by produkować zgodnie z cenzurą filmy, bo zapewnia to gigantyczne zyski. Proszę Państwa, ja skończę na ten temat, aczkolwiek zachęcam Państwa do przeczytania całości, bo być może część tego, co mówi ten pan, ma sens. Natomiast żygać mi się chce, jak ktoś, kto nie zna, nie ma pojęcia zielonego o Chinach, a wypowiada się w tej materii. Być może ten pan zna jakąś kinematografię innych krajów. No właśnie, bo o Grand Prix tego festiwalu pięciu smaków rywalizować będą produkcje z Indonezji, Tajwanu, Filipin, Bangladeszu, Malezji czy Tajwanu. I teraz ja się zapytuję, szanownych państwa. To już dam sobie spokój zresztą. tego interesu. Ja się zapytuję szanownych państwa, no bo ja nie jestem żydowskim grandziarzem Sorosem i nie dotuję tych niezależnych oczywiście jak najbardziej festiwali, ale mnie tak ciekawi to, że ten festiwal taki niezależny, ten Pięciu Smaków, dopuszcza produkcję z Wietnamu. O, i możecie mi państwo powiedzieć, wytłumaczyć, bo może ja taki głupi jestem, taki niedorosły w gruncie rzeczy. A Wietnam, to jak mnie się wydaje, no to oczywiście może mi się tylko wydawać, to jest kraj będący pod wściekłą dyktaturą partii komunistycznej, Matko Boska. No i co? To czym te filmy z tej wściekłej dyktatury partii komunistycznej wietnamskiej różnią się od tych wściekłych filmów, od filmów ze wściekłej dyktatury komunistycznej chińskiej? A ja myślę, że jest powód, dla którego ten czcigodny, szanowny autor w ogóle nie wspomniał o tym Wietnamie. To ja go wyciągnąłem z tej czeluści. Otóż rzecz polega na tym, że nikt ani w Polsce, ani w Europie, ani na świecie nie interesuje się Wietnamem, bo Wietnam nikomu nie zagraża. Natomiast Chiny, niestety cholera, nadepnęły na odcisk wszystkim skurwysynom tego świata. Wszystkim jak leci. I w związku z tym, a pan Ołdakowski, jako że jest, zakładam, uczciwym, porządnym Polakiem, tak samo jak ja, może się wściekać na Chińczyków. To różnica między tym, że pan Ołdakowski jest uczciwym i porządnym Polakiem, tak jak ja, między nami jest taka, że jestem również uczciwym i porządnym Chińczykiem. Takim samym nacjonalistą chińskim, jak i polskim. To jest tak, kurczę, kolosalna różnica. Ja będę bronił interesów chińskich tak samo, jak i interesów polskich. To oczywiście jest w ogóle jakiś kuriozum, ja o tym doskonale wiem. I dostaję po łbie od wszystkich, od kogo tylko mogę dostać, bo się sam nadstawiam. No ale tak jest. Pan Ołdakowski nie rozumie, jestem tego pewien, nie tylko nie rozumie istoty rzeczy w Chinach, no bo on nie zna się na tym. No nie musi się znać, prawda? Natomiast nie rozumie również istoty rzeczy w Wietnamie. No bo nie musi. Dla niego najważniejsze jest to, że musi przypieprzyć, przepraszam bardzo za wyrażenie, Chinę, no bo one stanowią problem. Wietnam, aczkolwiek komunistyczny, dokładnie taki sam, albo jeszcze większy problem, znaczy większy prymityw. Nie stanowi problemu, bo jak powiedziałem, Wietnam nikomu nie może nadepnąć na odcisk. Natomiast Chiny, jak powiedziałem, nadepnęły na odcisk wszystkim, którym tylko mogły. Z panem Ołdakowskim na czele, jeśli chodzi tutaj o ten tekst. Tak jak powiedziałem, nie będę się dalej zagłębiał w ten tekst, bo mnie nie interesują, nie interesuje kinematografia Singapuru, Tajwanu, Hongkongu. Sorry, ale nie. Singapur, proszę zwrócić uwagę na to. Singapur, Tajwan i Hongkong to są miejsca, w których żyje od 80-90% do 60% Chińczyków. Którzy to Chińczycy? być może zapewne pana Ołdakowskiego, nie wiem, którzy to Chińczycy stanowią istotę tych punktów na mapie. No bo Singapur i Hongkong to tylko małe punkty na mapie. Tajwan ciut większy, ale to też w dalszym ciągu Chiny. Jest mi przykro. Naprawdę jest mi przykro. Musiałem o tym powiedzieć. Musiałem się odnieść do tego, co ten pan Ołdakowski napisał, ponieważ uważam, że mówienie o czymś, na czym się człowiek nie zna, powinno być karane biciem po paluchach. Co też uczyniłem panu Ołdakowskiemu. Tylko w tej jednej drobnej sprawie dotyczącej Chińskiej Republiki Ludowej. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.